No, człowiekowi na drodze życia potrzebne są przykłady. Można by tak powiedzieć, że tymi przykładami ludzi spotkanych na drodze życiowej i potem sami decyzje podejmujemy na tej podstawie. Chłopak zapatrzony w mundur wojskowy postanawia sam być wojskowym, prawda? Ktoś inny policjantem albo strażakiem. No, dlatego, że ten mundur mu odpowiada i funkcja, którą ten człowiek spełnia. Dobry nauczyciel porywa czasem swoich uczniów, czy nauczycielka. Wspominamy ich potem jako wspaniałych ludzi. No i tak jest też, gdy idzie o księży. Oczywiście na drodze życiowej napotykaliśmy każdy z nas jakiegoś człowieka, który budził nasz podziw. Muszę powiedzieć, że miałem na przykład katechetę w gimnazjum tego samego przez 7 lat, księdza Josińskiego Roberta. No, bardzo ważna osoba, można by tak powiedzieć, a wychowawca równocześnie, proboszcz parafii, no też nam imponował jako dawniejszy oficer wojska niemieckiego, ksiądz kanonik Matea. W seminarium potem, no, z biskupem Adamskim spotykaliśmy się, ale oczywiście nie wszyscy jednakowo weszli, można tak powiedzieć, na drogi naszego życia. Jako młody wikary patrzyłem na tego proboszcza swojego pierwszego, Józefa Czempiela, jako na propagatora trzeźwości, ale równocześnie jako człowieka, który się bardzo zaangażował w plebiscyt na Śląsku, zapatrzony w postać Wojciecha Korfantego, na którego pogrzebie byliśmy zresztą razem w sierpniu 1939 roku w Katowicach, ostatnia wielka polska manifestacja w Katowicach. No, byli takimi przykładami, wzorami. No, w obozie często się wspomina postać księdza Frelichowskiego, no, młody ksiądz, harcerz, ale no, wziął sobie to do serca, żeby pomagać tym, którzy na tyfus zapadali w tym rewirze, w tym szpitaliku obozowym. Cóż to był za szpital, lepiej nie wspominać, ale więcej tam ludzie umierali niż przychodzili do zdrowia. Ale on upatrzył sobie pomoc tym ludziom, zbierając od nas, jak gdyśmy już mogli otrzymywać paczki, te witaminy rozmaite, dextropur, pamiętam, przysyłano nam takie paczki tego cukru winogronowego. Oni potem destylowali z tego to jedyne wzmocnienie dla tych chorych na tyfus, no to zanosił tam, chociaż to było wszystko zakazane. Mówimy mu, człowieku, no przecież się zarazisz od tych tyfuśników i sam umrzesz. I faktycznie umarł w lutym 1945 roku, a więc tuż przed uwolnieniem nas przez Amerykanów. Ale właśnie taki człowiek budził zachwyt, prawda, tą chęcią pomagania drugiemu, nawet w takich warunkach, w jakich tam żyliśmy. Po wyjściu potem na wolność, no oczywiście przykłady zupełnie inne. Bardzo szybko spotkaliśmy się z księdzem profesorem Karolem Wojtyłą. Na początku w Krakowie był dla nas instruktorem w kajakach, bo on miał taką swoją grupę studencką. Jeździł po naszych rzekach, robił tu drawę, wspominał tę drawę bardzo często w rozmowach, bo ona jest bardzo trudna do przebycia kajakiem. W pewnej części swojego biegu jest zarośnięta częściowo trawą, więc trzeba się było przepychać przez tę trawę, trzcinę. No więc biskup Stroba kupił kajak, składany gumiak, ja namiot i kuchenkę, no i ruszyliśmy brdą z Przechlewa, wtedy pamiętam, na terenie naszej diecezji, aż do Bydgoszczy. No i potem, jak długo nie mogliśmy żadnych dostawać paszportów, tośmy zwiedzali Polskę od rzek przez te kajaki. No bardzo ciekawy zresztą obraz kraju z tej perspektywy, przez 10 takich rejsów poznawany kraj. Wszystkim starszym to zalecam, bo to wspaniała jest przygoda, ten kajak. Potem zostałem biskupem, spotkałem księdza biskupa pomocniczego w Krakowie, Wojtyłę, który był odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży, jak usłyszał, że ja byłem pedagogiem młodzieżowym i moderatorem sodalicji mariańskiej młodzieńców na Śląsku, to mówi, weź ty tę młodzież, a ja pójdę do komisji rodzin. Tak się stało, ale kontaktowaliśmy się, jak on dotychczas to wszystko prowadził, więc w ten sposób, powiedzmy, ta znajomość przerodziła się w przyjaźń, jak o tym napisał sam w tej książce Wstańcie, chodźmy, gdzie mówił, że w Gorzowie miał trzech przyjaciół, biskupa Plutę, Strobę i Jerza. Z tych trzech żyje tylko jeszcze Jerzy i pozwala sobie czasem na żarty ze swojego nazwiska. No, tak mu to wpadło w pamięć, że mnie nazwał biskupem uśmiechu w Gnieźnie, bo bardzo często mu przypominałem takie wydarzenia, które potem rzeczywiście zapadły i w jego pamięć, bo jako emeryt potem to już mu przedstawiałem często biskupów, których on dobrze znał. Pamiętam, jak to biskupa Czesława Domina mu przypomniałem i mówię, przyjechał do Koszalina z Katowic, wyczulony na mikrofon, głośniki, środki społecznego przekazu, zaczyna mszę świętą znakiem Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Napadły go jakoś wątpliwości, uderzył w mikrofon trzykrotnie, patrzy na proboszcza i mówi, coś z tym mikrofonem nie w porządku, a wszyscy ludzie i z Duchem Twoim. Prawda? Więc śmiał się też i Ojciec Święty, prawda, bo rzeczywiście w ten sposób oglądana postać biskupa, zresztą sam biskup Czesław to opowiadał, gdy mu jeszcze przypomniałem biskupa Strobę, którego napadłem raz zupełnie nieoczekiwanie, a on mówi, no widzisz, no mógłbyś wszędzie zadzwonić, mam tyle roboty, a ty tu, prawda, przychodzisz niezapowiedziany, wszystko odłożyć, bo ksiądz rektor jest przyjechał, prawda? Jak drugi raz przyjedziesz, to cię psami wyszczuje, jak się nie zapowiesz przedtem przynajmniej telefonem. Ja mówię, Stroba, no z takimi groźbami powoli, no najpierw nie masz psa, to kim będziesz mnie tu szczuł, prawda? A po drugie, nawet gdybyś miał tego psa, to czyś słyszał, żeby porządny pies na jeża się rzucił, no. No i dyskusja się skończyła, prawda, wtedy. Już nie powiem, jak biskupa Plutę przedstawiałem, bo biskup Pluta to nauczył kleryków, do których jeździł do Paradyża, że na zakończenie kolacji, bo to był taki uroczysty dzień, 60 kilometrów od Gorzowa, msza święta, dwie konferencje, rozmowy z klerykami, uroczysta wieczerza. Na zakończenie wieczerzy zawsze biskup Pluta wymyślał jakiś nowy kawał, który im opowiadał i oni pod koniec wieczerzy to tłukli się w stoły, 150 młodych ludzi, jak rąbało w te stoły, hałas był niesamowity, mówi, wica, 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 niektórzy księża to do dziś nie pamiętają, jak to było, no on wtedy wstawał i opowiadał tego wica nowego, ale na starość mu już tych widzów brakowało, to wobec tego mówi, a ten o tym niedźwiedziu, z niemiecka on czasem mówił, o Berze, to pamiętacie jeszcze? Tak, wszyscy pamiętamy. No to wam opowiem. I co roku powtarzał się ten sam kawał przy wieczerzy świątecznej, prawda, o niedźwiedziu. Trzech księży po kolędzie miało prawo odpocząć sobie, bo taki starszy ksiądz, o ta kolęda go męczy, mogli pojechać do Zakopanego. Wzięli auto we trójkę, jadą do Zakopanego na 3 dni. A jeden z nich, Hanys, był znany z tego, że strasznie długie kazania mówił. Nagle Hanysa pewnego dnia nie ma w domu, nie przyszedł na kolację. Ci się przejmują, mówią, no na milicję trzeba by znać, mógł gdzieś upaść, mógł nogę złamać, do szpitala go może zawieźli, no. Ale czekają, czekają. Wreszcie Hanys wpada do jadalni, wszyscy przy stołach, a on krzyczy od drzwi, zziajany, zziemnięty. Ludzie, co ja przeżył? Cud, wyraźny cud. No, jego kolega karnik mówi, Hanys, siadaj, powiedz spokojnie, co się stało. No ja po kawie poszedł na spacer, jak mówił tak po śląsku, tą ścieżyną idę, tu góra, tu przepaść. A nagle zakrętu wylos Bear, niedźwiedź ten brunatny. Coś go obudziło, pewno jest głodny w zimie. Te szłapy przednie już podniósł do góry. No mówię, koniec. No jak się odwrócę, będę uciekał, to on mnie złapie. No i zginę straszną śmiercią. Tu góra, tu przepaść. No jakie wyjście, mówię sobie. No jak na porządnego księdza przystało, robię akt żalu doskonałego i wielki znak Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I patrzcie, on spuścił te szłapy, odwrócił się i poszedł. Czy to nie był cud? A złośliwy karnik padł, Hannes, ja myślę, że to nie był cud, tylko on myślał, że ty kozanie zaczynasz. I dlaczego? Więc taki przykład powtarzam księżom, żeby nie mówili zbyt długich kazań, bo nawet niedźwiedź tego nie wysłucha, prawda? A co do pierwszej? Więc tak, tak przedstawialiśmy Ojcu Świętemu i przypominaliśmy te postaci biskupów, no bo takie jest życie, prawda? Że trzeba na nie patrzeć z tej perspektywy szerokiej bardzo, nie jednej, tylko w tej chwili tak różne te obrazy księży i w gazetach, i w telewizji się zjawiają, niektóre bardzo negatywnie określane, a tymczasem no, życie jest bardzo szerokie i te postaci niektóre, tak jak właśnie potem Ojciec Święty Jan Paweł II, czy teraz Benedykt XVI, czy kardynał Wyszyński, no, stają przed nami jako filary, powiedzmy, w które człowiek zapatrzony myśli, żeby iść taką samą drogą i trzymać się tych samych zasad.